Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura, poranek w Radiu Kraków, kolejni goście, Jakub Krzeszowski i Piotr Pawlak. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry bardzo.
I tutaj w tej części poranka dzisiaj moich pasji będzie bardzo wiele, bo będzie jazz i będą podróże, będzie Azja i nieprzypadkowo to wszystko, a to dlatego, że Jakub Krzeszowski, Fundacja Jazz Polski.
Jazz po polsku.
Jazz po polsku nawet. Widzisz, spoglądasz tutaj jazz po polsku. Wiele koncertów zorganizowanych przez ciebie w Azji, tych jazzowych, polskich muzyków. Piotr Pawlak, perkusja.
Perkusja.
I zaczniemy od projektu, właściwie z którym pojawiliście się w Krakowie. Wreszcie po COVID-zie udało się to zorganizować. Minjin So. Dobrze wypowiedziałem?
Zgadza się.
Ach, spojrzał na mnie Piotr. Z akcentem pewnie nie bardzo jeszcze. Opowiedz, Piotr, o tym projekcie. Coś więcej.
A projekt zrodził się dzięki wspólnej znajomości jeszcze z jednym gitarzystą, Rafałem Sarneckim, w którym ja... muszę powiedzieć, moja żona, Minjin So, bo jeszcze nie było powiedziane, oraz Rafał Sarnecki poznaliśmy się w Stanach podczas studiów i potem po studiach, gdzie jeszcze graliśmy razem tu i tam w klubikach małych, drobnych, nowojorskich. No i jak się pokończyły wizy, bo to wszyscy nie Amerykanie,
Trzeba się było rozjechać.
Rafał wylądował w Polsce po jakimś czasie, ja wylądowałem w Korei z żoną.
Ale żony poznałeś w Stanach Zjednoczonych.
Żony poznałem w Stanach. No i czas mijał. Po jakimś tam czasie Rafał zapoznał nas tutaj z Jakubem. I Jakub miał wtedy, organizował dla Rafała trasę po Korei. I my wtedy już byliśmy w Korei i poszedł. Projekt został wymyślony i złożony do kupy.
Ale do kupy podczas pandemii. Kuba został złożony. Paweł, Piotr, wy go zrobiliście podczas pandemii.
Tak, projekt kosmopolityczny powstał dwa lata temu. Planowaliśmy kontynuację tej trasy koreańskiej w Polsce właśnie we współpracy z Minjin. Niestety COVID podkrzyżował nam plany, ale zrobiliśmy projekt online we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej też, które nas wspiera w tym projekcie. I w 2020 roku zrobiliśmy serię takich nagrań online'owych po dwóch stronach świata, czyli muzycy w Polsce byli w studiu i po drugiej stronie w Korei byli muzycy i również polscy, i azjatyccy, i koreańscy. No i powstał z tego projekt kosmopolityczny, czyli 5 utworów zarejestrowanych w formie audio i wideo. Są to utwory polskie, tradycyjne, koreańskie i autorskie kompozycje. No i po tym projekcie, po znowu dwóch latach udało się wrócić do tematu organizacji trasy w Polsce i stąd jesteśmy. Wczoraj graliśmy. Zespół wystąpił na festiwalu Etno Rozstaje Kraków w klubie Strefa. No i mamy jeszcze kilka koncertów przed sobą w Warszawie i w Chodzieży.
Trochę odległe światy dla mnie, Korea i Polska, zwłaszcza jeszcze muzycznie biorąc pod uwagę. Piotr, organizując ten projekt z muzykami także koreańskimi, żona Minjin śpiewa tam w języku polskim momentami, więc tak. To jest coś wyjątkowego. Te światy ciężko było gdzieś zlepić.
A muzycznie,
nie mówię kulturowo jeszcze, muzycznie.
Muzycznie w sumie nie, a językowo tak. Bo to nie jest nasz język, jak my nie zdajemy sobie sprawy, nie jest łatwy. Zwłaszcza do śpiewu. I to siedzenie z Minjini i ćwiczenie tych naszych sylab i wszystkich świergoczących, których my też nie zdajemy sobie wyrazów i końcówek, trochę zajmuje czasu. I dla ludzi z Korei taki właśnie jest ten język dosyć melodyjny, śpiewający. Nie ma, ale takiej muzycznie nie było jakichś większych problemów, bo to wszystko jest włożone w jazzowe utwory, jazzowe nutki, więc nie ma jako tak...
Czyli muzyka, wspólny język, wspólny mianownik. Jeżeli chodzi o projekt Minjin So, to oprócz tego, że grasz ty jesteś perkusistą, żona jest wokalistką, mówiliście także o Rafale Sarnackim, gitarzyście, to ten skład nieco szerszy jest podczas tej trasy.
Tak, jest aż 6 osób w sumie nas jest. Jest też w tym wypadku był Paweł Kaczmarczyk, był na fortepianie, był Alan Wykwisz, był na basie, był Kacper
Smoliński
na harmonice i no ja, Rafał i Minjin. 6.
Jasne, ale ten projekt online'owy, to tam muzyków koreańskich było...
Było ich więcej, tak.
Było więcej.
Był jeszcze harmonijkarz.
Tak, był harmonijkarz, był...
Piotrek wspomni, ja się nie odważę.
Nie odważysz się nazwiska.
A, Chae-hwan. Chae-hwan Wang, Chae-hwan. Wang to nazwisko. To Chae-hwan imię, Wang nazwisko. Była Bora Lim. O...
Czyli skład był taki mieszany, czyli było trzech muzyków polskich, trzech koreańskich i można obejrzeć te nagrania na YouTubie, wpisując kosmopolityczne.
Tak.
Chciałem zapomnieć, że żona była też jest Koreanką. Tak długo już wiesz.
Ale Min Jin przed momentem, mówiąc słowa w języku polskim, już naprawdę one są zrozumiałe. Więc ta edukacja nie idzie twoja na marne z nią, edukując ją z języka polskiego.
Ma też, ona ma też ten wkład w tą edukację.
Jasne. Wspólny mianownik, muzyka. Spotkaliście się w Nowym Jorku, czyli no... Innego miejsca sobie nie można było wymarzyć, jeżeli chodzi o spotkanie muzyków jazzowych.
No, to się zgadza. Tam są ze wszystkich krajów, ze wszystkich narodów.
Każdy chce tam pojechać i spróbować.
No, jest taki stereotyp drobny. Ludzie mówią, że dziennie przyjeżdża do Nowego Jorku 100 nowych muzyków. Dziennie.
Tak jak do Los Angeles aktorów.
Tak, to do Nowego Jorku muzyków. Oczywiście jest to mit, nieprawda, ale no tak już się, ułożyło. Między ludźmi takie teksty idą.
Ale Min Jin tam spędziła sporo lat.
No, też prawie 5. Mhm. Ja, ona była dłużej niż ja, tam spędziłem 3,5 roku.
Miałeś krótszą wizę, miałeś.
Tak, ja miałem dla no to też geopolityczne sprawy tu wchodzą. Nie wiem, czy to na dzisiaj temat, ale no, byliśmy razem, ona była 5 lat, Rafał był w sumie najdłużej. O, muzyk kolejny, Rafał Sarnecki. On był tam wtedy więcej, prawie 13 lat chyba, 12. On tam długo siedział.
Chciałem wejść w ten wątek trochę poznawania świata, bo mówimy o wspólnym mianowniku, którym jest muzyka i tutaj absolutnie nie mam wątpliwości, ale ty, Kuba, wymyśliłeś sobie kiedyś, że będziesz organizować koncerty jazzowe polskich grup, polskich zespołów, polskich projektów w Azji. Dobra, muzyka klasyczna. Ja słyszałem, że Japończycy szaleją, Chińczycy, jak się gra Chopina i jest w nazwie, w tytule Chopin, to właściwie sale się zapełniają. Ale jak ty wpadłeś na to, żeby to była Azja, żeby to była muzyka, żeby muzyka polska, jazzowa?
Projekt Jazz po polsku trwa już 10 lat. W ogóle jestem ostatnio, zdałem sobie z tego sprawę, że robię to już 10 lat, także całkiem długo. Rozpocząłem tą działalność, rzecz jasna, w Europie. Organizowałem kilka koncertów w krajach ościennych, że tak powiem, Szkocja, Niemcy, Dania. Natomiast nie było, nigdy nie można było złapać takiej ciągłości, jakiejś takiej regularności tych koncertów. To były pojedyncze wyjazdy i w 2014 roku przez przypadek, zupełny przypadek, trafiłem z zespołem do Chin na 3 koncerty i tak się zaczęło. No tak się zaczęła moja 7-letnia podróż, taka jazda troszeczkę bez trzymanki przez kolejne lata. W tym czasie udało się zorganizować ponad 300 koncertów. To nie były tylko Chiny, ale też inne kraje, właśnie takie jak Korea, Indonezja, Malezja, ale kraje też Azji Środkowej, Centralnej, Kirgistan, Uzbekistan. Naprawdę bardzo ciekawe miejsca. Wiele rzeczy, wydaje mi się, w tej branży dobrych dzieje się przez przypadek, także tak jak ja mówiłem, no dostaliśmy polecenie po prostu, żeby zagrać na festiwale od innego polskiego zespołu, który nie miał ochoty organizować tego wyjazdu. Ja się tym zająłem. Pierwszy wyjazd, organizacja pierwszego wyjazdu zajęła mi ponad półtora roku. Półtora roku pracy nad 3 koncertami, więc rachunek ekonomiczny jest...
Ale dlaczego tak długo?
No, nigdy nie byłem w Azji, wtedy nie miałem styczności z językiem, nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, skąd zorganizować pieniądze i tak dalej. No zresztą jak chodziłem po różnych instytucjach, to ludzie też się troszeczkę tak dziwnie na mnie patrzyli, że jak to polski jazz w Chinach, że to w ogóle nie ma żadnego połączenia, przecież nikt tam nie gra i tak dalej, no ale uparłem się, dopiąłem swego i w następnym roku pojechałem z 2 zespołami, już nie na 3, tylko na 15 koncertów. W kolejnym roku znowu podwoiłem stawkę i tak to się działo, praktycznie dzieje się do tej pory, bo COVID no nie do końca storpedował te plany, ponieważ pojawiło się wiele projektów online'owych, między innymi udało się stworzyć pierwsze polskie radio jazzowe w Chinach, które działa bez zastrzeżeń technicznych, właśnie współpraca z Piotrem i z Min Jin, której efektem są koncerty właśnie, które są w Polsce w tej chwili. Nagrywaliśmy koncerty w technologii VR 360, które prezentowaliśmy w chińskich mediach. Także sporo się tego działo. W czasie COVID-u mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie dobrze i pojedziemy jeszcze na trasę koncertową nieraz.
Mówiłeś wcześniej, że organizowałeś koncerty w Europie, gdzieś niedaleko. Ta Azja kulturowo zupełnie inne miejsce, już nie mówiąc o tym, jak publiczność zareaguje, bo to była pewnie wielka niewiadoma, no bo skąd to wiedzieć. Co było największym problemem w tej organizacji? Te różnice kulturowe, język, bo już Chińczycy w języku angielskim jednak się porozumiewają, więc...
Tak, ja nie mówię po chińsku i nie wstydzę się tego, bo porozumiewam się, rozmawiamy w języku angielskim. No, pierwszy wyjazd był takim szokiem kulturowym, faktycznie. Do tej pory wydaje mi się, że to były najlepsze koncerty w ogóle, jedno z najlepszych koncertów. Nie wiem, czy to było spowodowane właśnie tym szokiem kulturowym i tą adrenaliną, która... wtedy weszła, czy...
I wszystko było nowe.
I wszystko było nowe, zupełnie nowe smaki, zapachy, no wszystko. To naprawdę był taki po prostu wyjazd na drugi koniec świata. Reakcja chińskiej publiczności była zaskakująca. Myślę, że chińska publiczność nie spodziewała się jazzu w takiej odsłonie, to znaczy jazz raczej kojarzony jest ze sceną amerykańską, z latami 50., 60., bebopem i różnymi takimi rzeczami, które w Polsce już dla młodych muzyków jazzowych raczej są taką tradycją. Nikt nie chce grać takiej muzyki. Raczej polskie zespoły łączą. Jest to fuzja jazzu, muzyki elektronicznej, rocka, fusion i tak dalej. Także były to koncerty w większości bardzo energetyczne i chińska publiczność była zaskoczona, ale pozytywnie była zaskoczona.
Mhm. Mówiłeś o tym jazzie, który był znany w Chinach, czyli lata 50., to co było u nas znane 30 lat temu, tak? Od tego zaczynaliśmy, ale ten jazz w Chinach, w Azji pojawił się zdecydowanie wcześniej, bo to nie jest miejsce na ziemi, które dopiero jazz dostało w ostatnich 30-40 latach.
Nie, jazz pojawił się w Chinach dokładnie praktycznie w tym samym czasie, w którym pojawił się w Europie, czyli pod koniec lat 20. po zakończeniu I wojny światowej. Już pierwsi muzycy z Europy i ze Stanów pojawili się w Szanghaju i ta scena rozwijała się dość dynamicznie do 46. roku, czyli do momentu, w którym władzę przejęła partia komunistyczna Chin. I później muzyka jazzowa, tak jak każda inna muzyka zachodu, była zakazana w Chinach do 76 roku. Jakby wszystkie sztuki, cała kultura zachodu została zablokowana, więc przez wiele lat nic tam się nie działo. No nie tylko jeżeli chodzi o kulturę zachodu, ale też o swoją ludową kulturę. No i dopiero w latach 80. gdzieś to zaczęło się odbudowywać, ale ta scena jest naprawdę młoda i w Chinach, i w Korei. Wydaje mi się, że ona dopiero powstaje, rozwija się.
Tutaj Piotr chciał coś dodać.
Scena jest dosyć młoda i właśnie tak jak rozmawialiśmy, jest, bardziej opiera się na tych standardach z lat 50., 60., takich otwartych projektów, jak my tu z Minjin robimy, czy ogólnie otwartych fusionowych projektów za wiele nie ma. A historycznie w sumie to, tak jak też mówiliśmy, pojawił się jazz dosyć wcześnie, tylko w Korei pojawił się jazz przez wojska amerykańskie, które tam po tej wojnie koreańskiej się osadowiły, no i Amerykanie w swoim wojsku mają zastępy muzyków, które wysyłają do wszystkich innych krajów i żeby tam grali dla nich ich muzykę. I no do Korei za dużo ich nie przyjeżdżało wtedy, więc a wojskowi chcieli mieć jakiś sposób swoją muzykę usłyszeć, więc koreańscy muzycy, którzy byli na miejscu, uczyli się tej muzyki i powstały zespoły, które typowo były zatrudniane, żeby pójść do baraków wojsk amerykańskich i prezentować muzykę, standardy muzyki jazzowej. I od takiej małej grupki z lat 60. Koreańczyków, którzy się uczyli, słuchali nagrań, tak jak my tutaj, słuchali nagrań i grali tą muzykę dla tych Amerykanów. Potem się troszkę rozeszło do lat 70., gdzie zostało wszystko zahamowane, ponieważ w Korei po 70., 80. lata jest dyktatura, o których ludzie może mało wiedzą, ale w Korei przez 20 lat była dyktatura i też muzyka jazzowa była troszkę zakazana. I lata 90., na końcówka 80., 90., kiedy się dyktatura skończyła i ten boom cały koreański wyszedł na cały globalny świat i wtedy muzyka też została przyjęta do Korei jazzowa i włącznie z każdą inną muzyką. I muzyka jazzowa zginęła między wszystkimi innymi gatunkami, które w latach 90. również wyszły na świat.
No tak, i została gdzieś tam zepchnięta.
Zepchnięta, na marginesie.
Na marginesie, bo nóżka tak się nie buja, jak w innych rodzajach muzyki bardziej popularnej. Jakub, odbiorcy muzyki jazzowej w Azji, czy Piotr, to do ciebie też pytanie. To są słuchacze, którzy wiedzą, czego słuchają. Tutaj mam na myśli, czy to są przypadkowi i dopiero się stykają z tą muzyką, bo tam na koncertach twoich organizowanych w Chinach niejednokrotnie było po kilkanaście tysięcy ludzi.
Tak, to jest ciekawe, że w Polsce jazz jest trochę uważany tak za muzykę dla wybranych, dla takiej grupy ludzi, którzy są troszeczkę...
Tak jak muzyka klasyczna, tak?
Znaczy może gdzieś trochę inaczej, ale na pewno jest do wybranej grupy odbiorców. Natomiast w Chinach to, co mi się bardzo podobało, to, że tą muzykę można było grać w różnych klubach różnej maści, w klubach nie tylko jazzowych, ale w klubach rockowych, punkowych. Graliśmy wiele koncertów plenerowych w centrach kultury i tak dalej, także ta publiczność była bardzo wymieszana. Jest kilka festiwali jazzowych, takich stricte, gdzie jest, powiedzmy, osłuchana publiczność i wie, czego się spodziewać w Pekinie, w Szanghaju, w Kantonie, czyli w największych aglomeracjach, ale w mniejszych miastach jest to w większości pierwszy kontakt z tą muzyką, a w takich zupełnie mniejszych miastach to był już pierwszy kontakt zupełnie z białym człowiekiem, więc to było dopiero niesamowite przeżycie i dla muzyków, i dla nich chyba też.
A to bardzo miłe, że jeżeli pojawił się człowiek biały i zagrał jazz, a nie disco polo, bo ten kierunek chiński był wybierany przez muzyków różnych gatunków.
Ale to jest plotka. Jak gdzie mogę, to staram się dementować tą plotkę, okay. Bo to jest bardzo ciekawe, znaczy ciekawe i z drugiej strony przerażające, jaką siłę mają właśnie informacje, które są wypuszczone i są powtórzone kilkanaście razy.
Stają się prawdą.
Tak, Bayerful nie zrobił żadnej kariery w Chinach, to jest fakt.
I niech tak będzie, i tutaj to jeszcze raz
podkreślę.
Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura w poranku, w tej godzinie rozmawiamy o fundacji Jazz po polsku między innymi, ale także o projekcie Minjin So. Do tej rozmowy wracamy za kilka chwil. Piotr Pawlak, Jakub Krzeszowski są Państwa i moimi gośćmi.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Piotr Pawlak i Jakub Krzeszowski w poranku Radia Kraków Kultura, Fundacja Jazz po polsku i projekt Minjin So. Piotr, ty zadomowiłeś się w Korei.
Zgadza się.
Ale powiedz mi, czy fascynacja światem była pierwsze, czy muzyka poprowadziła cię w to miejsce? Tak też przypadkowo, jak Kuba mówił wcześniej o przypadku zorganizowania pierwszych koncertów w Chinach.
Dwie rzeczy mnie tam poprowadziły. Pierwsze to oczywiście żona, którą
poznałeś w Nowym Jorku.
Poznałem w Nowym Jorku. A drugie to oczywiście muzyka, bo w Korei też właśnie w tym czasie, jak ja tam jechałem, no to cały czas jeszcze była ta muzyka z lat 50. 60. Ta standardowa, tradycyjna muzyka jazzowa była mainstream. I tak samo w Nowym Jorku, w tych rejonach, gdzie żeśmy chodzili, grali koncerty razem, to też w Nowym Jorku, nie tak jak w Europie, też muzyka taka standardowa bardziej króluje. Więc to z jednego miejsca tylko na drugie się przeniosłem, na drugi koniec świata.
A zainteresowanie światem? Bo myślę, że niejednokrotnie, jeżeli pytam ludzi, którzy wybierają różne miejsca na ziemi do życia, no to ta Europa jest bliższa sercu. Pewnie dla jazzmenów Stany Zjednoczone są kierunkiem absolutnie podstawowym, zresztą jesteście przykładem tego. A później ta Korea, no musiało być to zainteresowanie gdzieś, poznawaniem kultur, różnic.
Lekkie zainteresowanie było, bo pierwszy raz też w Europie akurat nie mamy aż tylu Azjatów, co mieszka w Nowym Jorku, albo już też studiuje w Nowym Jorku na tej samej uczelni, więc jak pojechałem do Nowego Jorku tam studiować, nagle się okazało, że bardzo duża grupka ludzi z Chin, z Korei, z Indonezji, z różnych innych krajów azjatyckich tam jest. I oni mają swoje własne kultury, języki i zachowują się troszkę inaczej niż my, mieszkający tylko i wyłącznie w Europie, jeżdżący tylko i wyłącznie po Europie, jesteśmy przyzwyczajeni. Bo też zauważyłem, że jak osoba, która jeździ, ale jeździ po Europie tylko, to ma takie tylko jeden standard zachowania. A w Azji jest inne standardy socjalne, a wam w Nowym Jorku są też inne standardy socjalne. I akurat w Nowym Jorku jest to wszystko się tak łączy do kupy i można to wtedy tam pouczyć, zobaczyć i ta pasja rośnie. A chciałbym, jakby oni to tak na miejscu tam robią, zobaczyć osobiście. No i to też jedna z tych rzeczy, która mnie tam pociągnęła.
I poszło 5 lat.
No już teraz jest prawie 5 lat.
Prawie 5 lat mieszkasz w Korei i to życie, bo to życie zawodowe to jest jedna rzecz, życie rodzinne to jest druga rzecz, ale w tym miejscu trzeba się odnaleźć. A Korea, podobnie zresztą jak Chiny, czy Japonia, to nie jest miejsce, które jest nam oczywiste dla nas.
I właśnie to, tak jak wspomniałem, standardy socjalne są inne, są wyższe, są nie takie, jakie my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. I do tych niektórych rzeczy, na przykład jak przerwa obiadowa, której u nas w Polsce nie ma, troszkę na południu to już jest, ale w Polsce nie ma, tam jest. I tam może być na godzinę albo dwie. No takie rzeczy się przyzwyczaić też trzeba. Do reżimu posiłkowego, że chleba albo ziemniaków nie dostaniesz nigdzie, tylko muszę na śniadanie ryż, na obiad ryż, na kolację, no troszkę...
Czyli przez żołądek,
może nie
serca trzeba tutaj przemówić.
I są takie rzeczy, które... na szybko, na zaraz musisz się przestawić. I to powoduje lekki kulturowy szok. Niektórzy po jakimś czasie właśnie wyjeżdżają z Korei, bo nie mogą się przestawić.
Rezygnują. A wszystkie sprawy biurokratyczno-formalne?
A jakbym nie miał żony, to bym nic nie załatwił, tak szczerze powiem.
I to nie tylko kwestia językowa?
Nie tylko kwestia... po angielsku można troszkę rzeczy załatwić, ale nie jest to aż na tyle jeszcze rozwinięte, żeby... Rozwija się co roku oczywiście, coraz lepiej niż jak przyjechałem, ale bez znajomości języka koreańskiego jest bardzo, bardzo trudno takie rzeczy załatwić.
Korea się rozwija nieprawdopodobnie, zresztą jak Chiny. Chce gonić Korea, cały czas spogląda na Japonię, mając ten kompleks, czy ten kompleks się zmniejsza?
A jest lekki kompleks, on też związany jest trochę historycznie, bo Korea i Japonia historycznie oni tak się nie za bardzo lubili, mieli dużo wojen między sobą. Można by myśleć między my a Rosją, to historycznie też nie łączymy się za dobrze. I przez to, historycznie Korea chce pokazać, że taki mały kraj, 3 razy mniejszy od Polski w ogóle, może pokazać całemu światu, że oni mogą zaistnieć na świecie, z takiego małego miejsca.
W Korei czujesz się już jak u siebie? Czy walczysz?
Już prawie czuję się jak czy. Pomaga to, że uczę się języka koreańskiego i już to jest na porządku dziennym, już porozmawiam po koreańsku z jedną, drugą osobą, więc to naprawdę otworzyło kolejne drzwi, kolejne. A rozluźniło mnie trochę w Korei. Już czuję się jak tak pół
jest
na pół.
Łatwiej.
Jest o wiele łatwiej.
Jak rodzina Minjin?
Przyjęła mnie. Można powiedzieć. Było lekki. Oni się też trochę denerwowali, jak ja przyjmę tą Koreę, bo kulturowo jest całkiem inny świat. No i do tego jest ten w Korei, jak w Chinach i w Japonii, wyraźny podział między rzeczami, które mężczyzna robi, rzeczami, które kobieta robi, który u nas kompletnie już jest wymazany. Więc były takie na początku drobne historie, że ja miałem nic nie robić, miałem siedzieć na miejscu i miała mi Minjin, że moja żona wszystko przynieść, podać i zrobić dla mnie. A co dla mnie po prostu rzeczą nieosłychaną było.
A teraz macie dzieciaka, córka, tak?
Chłopak.
Chłopiec.
Teraz już się wszystko wymieszało i już... Wszyscy są spokojni, że już...
A jak ma na imię?
Leon.
Leon, w jakim języku z nim rozmawiacie? Właściwie tutaj mieszanka zaczyna.
Mieszanka, w trzech językach. Znaczy, testujemy to trochę, zabrzmiało nieciekawie, ale testujemy taki styl, jak mój kolega mi Fińczyk powiedział, że do chłopaka ja rozmawiam w moim języku, Minjin rozmawia w swoim języku, a między sobą rozmawiamy tylko i wyłącznie po angielsku. I wtedy, kiedy on to widzi, to wtedy słyszy 3 języki naraz. I zawsze tak się to zmienia. Nagle ja rozmawiam z nim, rozmawiam po polsku, po koreańsku, jeszcze nie po koreańsku, po polsku, odwracam się do żony, rozmawiam po angielsku, za chwilę żona do Leona mówi po koreańsku.
No, to tam zamieszanie musi być spore. A jak rodzina w Polsce zareagowała? Jak powiedziałeś, wiesz, chyba będę mieszkał w Korei, chyba żona to będzie Minjin. No i tyle. No i wyjeżdżam te, nie wiem, tysięcy kilometrów od Polski.
Był głęboki szok. Bardzo głęboki szok. I rodzina w sumie myślała, że to jest, że jednak zmienię zdanie. Zanim pojechałem, bo zanim wyjechałem do Korei, to jeszcze było 2 miesiące, siedziałem sam w Polsce i myśleliśmy, gdzie by tu przyjechać, czy może Minjin przyjedzie do Polski wtedy i Minjin się osiedli w Polsce i zaczniemy sobie nowe życie po Nowym Jorku w Polsce. ale tak wyszło, że no jednak ja wyjechałem. Możliwe, żebym miał łatwiej ja w Korei niż między w Polsce wtedy.
Taką podjęliście decyzję.
Taką podjęliśmy decyzję i jak powiedziałem rodzicom, to oni mówią, a gdzie ty tam, Korea Północna jest tak blisko, ten nieznany ten kraj taki, jak będziemy do ciebie dzwonić, jak się będziemy z tą kontaktować, no bardzo dużo rzeczy, których...
Stereotypów,
które osoby, jak nasi rodzice w tym wieku mają jeszcze. I wtedy no nie było to zbyt pozytywnie odebrane, muszę powiedzieć.
Ale oni się pomylili. No. Myśleli, że jedziecie do północnej, a...
Nie, może oni się bali, że jest tak blisko.
Jest tak blisko. No ale po jakimś czasie, jak już zobaczyli, że wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze, nie ma żadnych wielkich problemów komunikacyjnych, kulturowych też.
Internet jest.
Działa.
I działa i jest nawet szybszy niż nasz, niestety. Więc... Wszystko poszło w zapomnienie.
Zawodowo, jak się odnalazłeś? To, że współpracujesz z Minjin i z muzykami, to jest jasne, ale no jednak to nowe środowisko zupełnie.
No na początku był tylko problem językowy, bo muzycy koreańscy, nie wszyscy oczywiście mówią po angielsku, bo język angielski nie jest tak jak w Chinach, też nie jest tak aż tak dobrze rozwinięty jak u nas. U nas w Polsce pójdziesz do kafejki, gdziekolwiek wszyscy rozmawiają po angielsku, nie ma problemu. Nie ma czegoś takiego w Korei, więc to był problem językowy z muzykami i żeby, jak dam im nuty, żeby im trochę wytłumaczyć, co ja bym chciał w tym utworze, w tamtym utworze, bo aranżację zrobiłem, jakbym chciał tą aranżację przeprowadzić, więc potrwało to 2 lata. Przez 2 lata nie grałem żadnych swoich utworów, nie grałem żadnych swoich projektów, tylko jak ktoś zadzwonił, o, jest taki bębniarz z Polski, który swinguje, powiedzmy. Ludzie przez Minjin zapraszali mnie do zespołu, to grałem po prostu w różnych projektach zespołowych i się uczyłem tego, jak oni...
Niewiele ci tłumaczyli, ale no, kazali cię nauczyć.
Masz tu nuty, nuty są międzynarodowe, globalne, więc jak umiesz czytać nuty, umiesz zagrać, to jest swing, ten z lat 50-tych, 60-tych przeważnie, bo to na tej muzyce w sumie się opieramy na początku, więc... Nie było aż takiego problemu, żeby zagrać czyjąś muzykę. Mhm. Żeby moją muzykę był problem językowy.
A pojawiło się w głowie taka myśl, że tym wyjazdem do Korei skazałeś się zawodowo trochę na takie antypody muzyczne? Czy to jest też stereotyp, że właściwie tam się świat tak rozwija muzycznie, że wręcz przeciwnie?
A nie, tam mi się wydaje, że to jest stereotyp. Tam jest co prawda nie ma takiej muzyki, jak nie ma może takiego jazzu, jak my tu gramy, trochę otwartego, a trochę takiego, jak Kuba tu prezentuje. Ale jak najbardziej muzyka ze wszystkich krajów tam przychodzi. Muzycy koreańscy uczą się muzyki z całego świata. Również zespoły można składać z różnymi muzykami, którzy też przyjeżdżają z innych krajów, odwiedzają w Seulu. Bardzo dużo przyjeżdża muzyków z zagranicznych krajów, więc nie. Nie, tak stereotyp
jak,
nie.
To tak jak ta scena jest podobna, wydaje mi się, trochę do sceny w Pekinie też. Ciężko by było pomyśleć, że w Pekinie jest międzynarodowa scena jazzowa. A jest. I tych muzyków jest wielu i oni wszyscy właśnie grają ze sobą, grają nie tylko w tych składach, powiedzmy, zachodnich, ale też jakby mieszają ją z lokalnymi muzykami, co stanowi już zupełnie nową wartość i muzyczną, i kulturową, więc to jest, wydaje mi się, najfajniejsze w tym wszystkim.
Że tej tradycji jest tam troszkę tak wlewane.
Jest trochę tej tradycji, ale jakby muzycy lokalni dodają też tego orientalnego jakby smaku w tym wszystkim.
Myśląc jeszcze o Korei, Piotrze, jeżeli chodzi o ludzi, tak, czy do ciebie to też jest, Kuba, pytanie? No, są, mam wrażenie, Azjaci mniej żywiołowi niż my.
To zależy kiedy chyba.
W pierwszych kontaktach.
A to chyba, to ma ogólnie Azja wspólnego, że Azjaci nie są tak w bliskich kontaktach.
W relacjach
bliskich. To musisz, zawsze trzeba zachować odstęp od drugiej osoby, nawet jak się pierwszy raz poznaje. Do tego nie ma uścisku dłoni, czy przytulań.
Przytulańców jak na południu Europy nie ma.
Nie ma jak na południu, jak we Włoszech. A wszystko jest na odległość, no i pokłon. Musi być pokłon. Nie taki głęboki, jak może na filmach, czy w starszych filmach są, ale pokłon głowy przynajmniej musi być i pozdrowienie. Jak w Korei to akurat Annyeonghaseyo, czy w Chinach inne. Ni hao.
Kuba, dla ciebie to też stał się sposób na podróżowanie trochę.
No to w ogóle był sposób na życie dla mnie przez 7 lat. Także ja zawodowo troszeczkę się jednak skazałem na pewną niszę, bo najlepsze lata jakieś takie, powiedzmy, zawodowe, w których moi rówieśnicy rozwijają karierę w korporacjach czy w innych firmach, no to ja spędziłem, wiesz, na walizkach, w samolocie, jeżdżąc przez Chiny z komputerem, z telefonem. Więc też nie ukrywam, że jakby musiałem się mocno dostosować do tej sytuacji, która po COVID-zie nastąpiła, nie? Zmienić zupełnie, no bo ten temat już był tak rozkręcony, że no wyjeżdżało 5-6 zespołów w ciągu roku, każdy z tych zespołów grał 20-25 koncertów, więc były to naprawdę intensywne przeżycia, intensywne trasy, no ale to był też sposób i zawodowy na życie dla mnie przede wszystkim przez wiele lat.
Czy to był sposób na poznanie świata? Ty miałeś na to czas? Bo...
No, śmiesznie tak trochę to wychodzi. Czasami się przyjeżdża do jednego miasta, gdzie się spędza, nie wiem, 4 godziny, z czego 3 jest na soundchecku i godzina na zjedzenie czegoś i później jest wyjazd do kolejnego miasta, ale
ile mogłem,
to poznawałem. Na pewno świetnie poznałem hotele i pociągi, samoloty.
Czyli rozkład jazdy masz
mają. Rozkład jazdy mam, tak.
Po COVID-zie, bo mówisz, że no, COVID zatrzymał, tak, rozwój tras koncertowych, organizacji, w ogóle eventowy rynek, to w Chinach jeszcze ciężko chyba, prawda, żeby mówić jednoznacznie, że wraca.
Znaczy w Chinach z tego, co znajomi mówią, gra się muzykę na żywo, natomiast jest problem z tym, żeby tam przyjechać, ale to wydaje mi się, że to też jest szerszy temat, ponieważ Chiny w ogóle zmieniły sposób funkcjonowania, to znaczy zamknęły gospodarkę i nie ma już teraz tak łatwo, żeby coś sprowadzić z Chin albo w ogóle, żeby tam przyjechać, no bo do tej pory obowiązuje chyba 8-tygodniowa kwarantanna, więc loty są piekielnie drogie, bo my, pamiętam, lataliśmy za naprawdę 400-500 euro w obie strony, a teraz te przeloty są naprawdę 10-krotnie razy droższe. Przelot do Pekinu kosztuje 15 tysięcy.
No tak, to jest problem ogólnoświatowy, za niedługo się zrobi, jeżeli chodzi o bilety lotnicze. Ja na antenie Radia Kraków też prowadzę program podróżniczy i tych problemów pojawia się z organizacją podróży bardzo wiele, ze względu właśnie na ceny biletów. Piotr, dla ciebie muzyka też jest, Korea to jest jedno, tak? To wiadomo, że to już jest twoje miejsce życia, ale muzyka daje ci możliwość poznawania świata. I zresztą muzycy niejednokrotnie powtarzają, że przez muzykę oni mogli poznać ten świat. Ty masz troszkę więcej czasu niż Kuba? Gdzieś jesteś?
No ja za dużo aż tak nie podróżuję jak Kuba. Aż od tych 5 lat, jak jestem w Korei, no to jedynie co podróżuję, to po całej Korei. Od góry na dół, lewo, prawo. Nie jest to tak strasznie wielki kraj jak Chiny, nawet mniejszy też jak Polska, więc nie wiem. Najdłuższa odległość jest z Busan, miasta na południu, do Seul na północy, 400 kilometrów i to jest koniec. I potem już północ jest. A więc po Korei podróżuję, no, a i mam czas. Mam trochę więcej czasu, żeby żeby skorzystać z restauracji koreańskich i ich jedzenia przede wszystkim, które jest zbudowane w większości na w sumie owocach morza. Jak najbardziej na południu, więc są. Jak zabraliśmy wtedy w 2019, przyjechał Rafał Sarnecki z grupą i zagraliśmy koncerty razem też z Minjin po Korei przed COVID-em, to wtedy zabrałem ich w Busan do restauracji rybnej, gdzie musieli, ale zostało im...
Nie mieli wyjścia właściwie.
Nie mieli w sumie wyjścia, zostali zmuszeni do spróbowania żywych ośmiorniczek jako delikatesów, czy ryb świeżych w koreańskich, czy ryb w ogóle trujących, tak jak w Japonii też. Takie, które powodują drętwienie języków. To takie kulinarium żeśmy...
A masz swój jakiś przysmak w kuchni koreańskiej? Co mówisz teściowej?
Jak może akurat nie ryby, miąsk. Przyprawione koreańskie barbecue jest bardzo dobre, to muszę powiedzieć. Oni tam mają, w każdej restauracji jest stolik, jak też w Chinach jest stolik. W stoliku jest, wkłada się węgiel, chyba że jest elektrycznie palnik i po prostu gotują, smażysz sobie mięsko przed sobą. Sam.
A ty, Kuba, jakieś przysmaki chińskie, czy...
Za mną chodzi bakłażan, taki zrobiony z czosnkiem i z ciemnym sosie sojowym. To jest dla mnie taki smak Chin, który za mną chodzi, ale na pewno te hotpoty, o których Piotr wspominał, to jest taki gotujący się gar. Nie wiem, co jest w środku, ale to chyba nie jest olej, to jest jakaś mieszanka.
No, tak, to jest jak można... Przysłowie powiedzieć taki chiński rosół.
Chiński rosół, tak. I to jest podzielone na pół. Z jednej strony jest bardzo pikantne, z drugiej strony jest troszeczkę mniej pikantne. I do środka wkłada się właśnie na takich patyczkach różne kawałki mięsa i warzyw, później to się wyjmuje, miesza się z różnymi sosami i to jest naprawdę wspaniałe. I w ogóle to jest taki trochę społeczny, socjalny w ogóle jakiś taki motyw, którego w Polsce nie ma, to znaczy jakby spożywania posiłku właśnie z jednego, brzydko mówiąc, gara.
W Korei to samo, też jedna taca, jedna misa przysłowiowa i wszyscy z tego biorą razem.
Czyli nie przytulają się, ale...
mieszają w inny sposób.
Na koniec jeszcze o kwestiach zawodowych. Jak ma się rozwijać projekt? Jaki macie plan na Minjiso?
No plan jest taki, żeby teraz pojechać do Korei, to znaczy, żeby odbijać tą pałeczkę, po prostu tą piłeczkę w dwie strony i żeby spróbować zorganizować koncerty w Korei.
Piotr z Minji jest łącznikiem,
tak.
A tutaj muzycy polscy, tam koreańscy.
Tak.
Mhm. To tak, no, do Korei oraz oczywiście Minji wydała płytę, jak była jeszcze w Nowym Jorku, ta płyta ukazała się w tym roku, którą my tam tutaj tu na koncertach promujemy. I jednocześnie ten program, który teraz mamy, zbieramy do, żeby w przyszłym roku ten program, który teraz mamy, on jest mieszanką utworów koreańskich, a także innych polskich i oryginalnych utworów, żeby też złożyć w jakąś formę pamiątki płytowej, żeby można było ludziom pokazać, rozdać.
Ty, Kuba?
Tak, no my w fundacji mamy kilka projektów, nad którymi pracujemy. Może tak w skrócie powiem właśnie, co się wydarzyło. Zrobiliśmy słuchowisko po chińsku Future On. To jest też niesamowita sprawa, inspirowana twórczością Stanisława Lema. To się ukazało w Chinach. W tej chwili pracujemy nad takim projektem zatytułowanym Live Sessions, czyli będziemy organizować koncerty w każdą niedzielę w Warszawie, będziemy je nagrywać i będziemy wydawać te sesje koncertowe w Chinach i w Korei. Także to jest najbliższy projekt Fundacji Jazz po Polsku, Jazz po Polsku Live Sessions.
Trasy koncertowe polskich jazzmenów po Azji wrócą?
Mam nadzieję, że wrócą. Może nie w Chinach, ale właśnie może w Korei.
No, do Korei zapraszamy. Wszystkie obostrzenia są ściągnięte, więc można podróżować, jeżeli ma się na bilet.
Mówiłeś o Indonezji, wspomniałeś, tak? Indonezja jak przyjmuje polski jazz?
W Indonezji to był bardzo ciekawy temat, bo muzycznie zupełnie to było na innym poziomie. To znaczy tam bardzo dużo jest takich progresywnych zespołów grających progresywny rock, progresywny metal, fusion i oni bardzo mocno, właśnie to była zupełnie inna publiczność, która przychodziła na te koncerty. No świetne jedzenie, Indonezja wydaje mi się, że muzycznie też ma bardzo dużo do zaoferowania. Wielki kraj, konglomerat kulturowy, kulinarny. No, ciężko to tak opisać w jednym zdaniu.
Super, że tak naprawdę polscy artyści też otwierają się na tę Azję i Azja troszkę na polskich artystów, bo no, jeżeli już patrząc ekonomicznie, no, rynek jest przeogromny, co tu dużo mówić. Więc na pewno znajdą się osoby, które chętnie będą poznawać muzykę. Panowie, wielkie dzięki za spotkanie w Radiu Kraków Kultura. O podróżach troszkę wspomnieliśmy. I dobrze. Piotr Pawlak, Jakub Krzeszowski byli państwo i moimi gośćmi. Jeszcze Min Jin So, która za szybą
dokumentuje
całe nasze spotkanie. Alan Korepta program zrealizował. A to był poranek w Radiu Kraków Kultura. Kuba Niziński, bardzo dziękuję.